Czyli tak. Była wdzięczność, była społeczność, nadzieja, cierpliwość, wiara. Czego nie było? Czego nie było?
Kontrastu.
A dziękczynie nie było?
Była
wdzięczność. Wdzięczność. Czego nie było? Czego nie było? Czego nie było?
Miłości.
Nie było. Dzisiaj będzie. Teraz kwestia wstępu. Ja bym chciał tylko wstęp taki zrobić. Ponieważ takie, wiecie, rozważania o miłości są najbardziej najbardziej popularne. Dlaczego? Bo w to można włożyć, co się chce. Każdą teorię, nawet nie biblijną. I podeprzeć się miłością. Powiedzieć, że to, co ja mówię, to jest miłość. Ostatnio słuchałem takiego, trudno to nazwać kazaniem, ale kazania, które mówiło o miłości, mówiąc o tolerancji dla grzechów zwyczajnie. I argumentacja była żałosna. Dlaczego? Bo argumentacja była taka, że próbowała wytknąć błędy tobie. Czyli bądź tolerancyjny, bo sam jesteś grzesznikiem. Czyli takie, wiecie, wzbudzenie poczucia winy, żeby cię zastraszyć, żebyś ty innych nie krytykował. I też był wykład o miłości, tak? Nauczanie o miłości, o miłosiernym Samarytaninie. Okej, każdy ma prawo mówić, co chce. Parafrazując słowa pewnej piosenki, każdy mówić może, lepiej drugi jeden, lepiej drugi gorzej. Tylko że puenta jest inna. Każdego Bóg rozsądzi z tego, co mówi. I ta puenta powinna dawać do myślenia, co mówimy, jak mówimy, ponieważ Bóg nas rozsądzi według swojej sprawiedliwości, a nie według naszej. Według swojej miłości, a nie naszej. Dlatego my opieramy się na zrozumieniu, czym jest Boża miłość, czym jest nasza miłość, jaka ma być, rozważając nauczanie apostolskie, ale też analizując dzieje Izraela, dzieje królów, dzieje bohaterów wiary. Robimy to i w niedzielę, kiedy rozważamy Ewangelię i wcześniej Księgę Hioba. Rozważamy listy apostolskie. W sobotę rozważamy życiorysy i księgi Starego Testamentu. I tam też się uczymy o miłości, słuchajcie. Tam też się uczymy o miłości. Natomiast ja dzisiaj chciałem właśnie zrobić taki krótkie zestawienie pewnych fragmentów ze Słowa Bożego, które my już przestudiowaliśmy. To nie będzie nic nowego. I bardzo dobrze, że to nie będzie nic nowego, tylko będzie przypomnienie tego, co już mieliśmy. I to będzie takie kompendium, dobrze mówię, takie zestawienie, taki skrót tego wszystkiego, co myśmy wyciągnęli ze Słowa Bożego, zrozumieli ze Słowa Bożego na przestrzeni kilkunastu lat. Takie podsumowanie. W kwestii przypomnienia. Ale myślę, że każdy sobie coś z tego weźmie. Chciałbym tak na dwie części podzielić, bo to jest o prawdziwej miłości. Nie będziemy tutaj rozkładać na czynniki pierwsze, agape, fileo, to nie, absolutnie. O prawdziwej miłości. Czym się charakteryzuje ta prawdziwa miłość w świetle Słowa Bożego? Ona ma wymiar bardzo różny. I chciałem, żeby to było tak. Najpierw sobie króciutko powiemy o Bożej miłości, przypomnimy sobie, żeby to zobaczyć. I potem zobaczymy, czym się charakteryzuje, bo jesteśmy kim?
Dzieci miłości.
Kim jeszcze? Okej, okay, kim jeszcze? Co?
Korzeniami Bożymi.
Tak. Kim jeszcze?
Dziecami.
Co?
Dziecicami.
Dziecicami. Świetnie. Super. Czym jeszcze? Kim jeszcze?
Ale też ludźmi z krwi i kości.
Tak. Kim jeszcze?
Uczniami.
Uczniami. Jesteśmy uczniami. No też siedzieć i czytać, nie?
Ja nie czytałam. Tam napisane?
Okej, okay. Dobrze. Jak nie czytałaś, to jeszcze lepiej. Uczniami. Uczniami. To wszystko prawda, co powiedzieliście, ale uczeń... Kto to jest uczeń?
Ma się uczyć. Który się uczy.
Poddany nauczycielowi.
Uczeń to jest ktoś, kto się uczy.
Czyli zdobywa jakieś...
A nauczyciel?
Ten,
kto naucza. I Pan Jezus o sobie powiedział, pamiętacie, co czytaliśmy w Ewangelii Mateusza? Ja jestem nauczycielem. Dobrze mówicie. Tak jest. Ja nim jestem. Więc uczcie się ode mnie. A wy uczniami, no to uczcie się ode mnie, tak? Tak samo możemy znaleźć to w wielu fragmentach Słowa Bożego. Jeśli jesteśmy uczniami, to uczmy się od Boga. Jak postępować, a jak nie postępować? Jak, dlatego druga rubryczka to jest uczniowska miłość w czynie. Najpierw Boża miłość w czynie, a druga to jest uczniowska miłość w czynie. I zobaczymy sobie, co Biblia o tym mówi. Ja wybrałem trochę fragmentów, może wszystkie albo i nie wszystkie omówimy. Zobaczymy, jak to będzie z czasem, ale chciałbym to poruszyć. Teraz najpierw zobaczmy sobie tych Rzymian. Oczywiście fragmentów tych jest dużo, ale ja kilka tylko dosłownie wybrałem, które są najbardziej takie spektakularne w swojej treści. Rzymian 5 rozdział, od 5 do 8 wersetu.
A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Dobrze, no przeczytaj całość.
Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie.
Okej. Okay. Chciałem zwrócić uwagę na to, co mówi apostoł Paweł, że kiedy byliśmy grzesznikami, tak? Paweł mówi, kiedy byliśmy grzesznikami, to ma jeszcze dodatkowe znaczenie, dlatego że kiedy Jezus umierał na krzyżu, to Paweł żył czy nie?
Nie.
Paweł żył. Wiecie, że żył. Jezus umierał na krzyżu za grzeszników jak Paweł. Paweł mówi, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. On w pierwszym jak gdyby impulsie mówi o sobie, bo on już był. Kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ale też pokazuje tutaj, jak studiowaliśmy z List do Rzymian, pewną prawdę uniwersalną, która ma taki sam wydźwięk również i dziś. Że Chrystus umierał na krzyżu w konkretnym momencie dziejów świata. I umierał nie za sprawiedliwych, a za grzeszników. Bo oni potrzebowali usprawiedliwienia. Oni potrzebowali tej ofiary. I teraz Bóg nie patrzył na to, że ludzie są niesprawiedliwi. On właśnie dlatego, że są niesprawiedliwi, że byli niesprawiedliwi, posłał swego Syna. Czyli musimy zobaczyć, jaka była ta miłość Boża i jaka ona jest. Czyli Bóg, widząc nieposłusznych ludzi, widząc, że nie ma dla nich ratunku, że nie ma nikogo, kto by był w stanie uratować, nikt z ludzi nie jest w stanie uratować drugiego człowieka, Bóg widząc sytuację, widząc bunt ludzi, no bo oni byli i są dzisiaj ludzie nieposłuszni Bogu, my również tacy byliśmy, robi co? Posyła ratunek. Posyła ratunek nieposłusznym. Nie tym, który proszą o pomoc, bo nikt o pomoc nie prosił. Posyła ratunek z własnej woli. To jest jego decyzja. I w tym się przejawia Boża miłość, że Bóg wychodzi z wyciągniętą ręką do grzeszników. Bóg decyduje. Bóg to przewidział, zanim świat założył, jest napisane. Tak? Baranek został zabity od założenia świata. Czyli Bóg wiedział, jak będzie wyglądała sytuacja i przygotował człowiekowi ratunek. Nie dlatego, że ten człowiek chciał, tylko dlatego, że Bóg chciał dać ratunek ludziom, żeby każdy mógł być uratowany. I to jest przejaw Bożej miłości. Dlatego tutaj ten fragment mówi. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg daje nam dowód swojej miłości, tak? Przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wtedy Chrystus za nas umarł. I to jest przejaw Bożej miłości. Zobaczmy sobie 8 rozdział, jeszcze 9 werset. 8:39. Przepraszam, dobrze mówię? Nie. 19. Nie, poczekajcie. Dobrze, 8:39 Rzymian. Dobrze, 8:39, gra.
Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
Tak, tu jest mamy cały kontekst, że pomimo prób, doświadczeń, jeżeli jesteśmy wierni Bogu, to nic nas nie może oderwać od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie. Ja bym na to chciał zwrócić uwagę. Miłość Boga jest w kim? Jest w Chrystusie Jezusie. Dlaczego? Bo miłość Boga została co?
Objawiona.
Okazana. Ucieleśniona, objawiona w Jezusie Chrystusie. Nie wiesz, jak Bóg objawił miłość? Czytaj o Jezusie.
Syna swego.
Czytaj o Jezusie. Zobacz, jak Bóg uwidocznił swoją miłość, bo miłości nie widać. To jest uczucie. Można ją deklarować, ale jej nie widać samej w sobie. To nie jest materia. Ale można ją okazać poprzez czyny, słowa, gesty, w widzialny sposób można ją pokazać. I Bóg okazał swoją miłość przez Syna, którego posłał. On przyszedł, umarł za grzeszników, tak? I pokazał, że gotów jest to zrobić. Zrobił to dobrowolnie. I tak Bóg zobrazował, czyli urzeczywistnił, pokazał swoją miłość, która ona była. Tak? Ale żeby ją zobaczyć, to ona jest w Jezusie Chrystusie. To jest bardzo ważne. Że tutaj Słowo Boże mówi, że Boża miłość jest widoczna, że my ją możemy zobaczyć w czynie, jak ona się stała. Tak? Zobaczmy następny fragment. Efezjan 5:2. Efezjan 5:2.
Postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą wolność.
Teraz zobaczcie. Bóg kocha nas, tak? Bóg kocha. Ale tu jest doprecyzowane, że to jest, że ten, który przyszedł, to nie maszyna, nie jakiś posłany z musu sługa, nie jakaś kolejna istota, nie. Sam Bóg nas umiłował. Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. Chrystus sam wydał, On nas umiłował. Czyli jeśli patrzymy na ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, na Jego śmierć, na Jego mękę, na Jego cierpienie, to też możemy zobaczyć, że tak się wyraziła Jego miłość do grzeszników, nas. Bo nas przy tym nie było. Pawła przy tym nie było. Kiedy Jezus modlił się w ogrójcu, to tam trzech uczniów go widziało bodajże. A i to pospali się. Natomiast Paweł wtedy był zdecydowanym przeciwnikiem nauki Jezusa. Więc Jezus pokazał swoją miłość do ludzi, tak? Dobrowolnie umierając na krzyżu. To cała historia z Mateusza, tak, z wszystkich Ewangelii, jak Pan Jezus się odniósł do sytuacji, kiedy go aresztowano, jak skarcił Piotra, jak wytłumaczył im, że po to przyszedł, tak, że to jakby chciał, to by tu się legion aniołów pojawił i sprawa by była załatwiona w trymiga, ale nie po to on tutaj przyszedł. Także Pan Jezus to tłumaczy i musimy też to zauważyć tutaj. Zobaczmy sobie Tytusa, 3 rozdział. Zobaczcie, wszystko co, jak gdyby nic nowego, nie? Tytusa, 3 rozdział, 4-7.
Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.
Okej. Co jest tu napisane o miłości Boga w 4 wersecie?
Już się objawiła.
Objawiła się. Można ją było zobaczyć. Objawiła się względem ludzi. Który co zrobił?
Zbawił nas nie z uczynków sprawiedliwości, którą spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia.
Okej, ale co zrobił w 6 wersecie jest? Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, tak? Czyli musiało się coś stać, żeby Bóg nas mógł usprawiedliwić według swego miłosierdzia. Czyli musiało nastąpić pewne wydarzenie, żeby Bóg nas usprawiedliwił nie z uczynków, a z łaski. A tym wydarzeniem, które sprawiło, że to jest możliwe, było śmierć, męka, cierpienie Pana Jezusa Chrystusa, tak? I Jego zmartwychwstanie. Ale musiało się wydarzyć pewne wydarzenie, pewne rzeczy musiały się stać, żeby to było możliwe. Dlatego, że my jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, tak? Bóg okazał miłosierdzie. Dlaczego okazał miłosierdzie? No bo posłał swego Syna. Musiał? Nie. No nie musiał. Posłał, okazał miłosierdzie ludziom. Pierwszy zrobił, przygotował wszystko, żeby człowiek mógł dostąpić usprawiedliwienia z wiary w Jezusa Chrystusa. Gdyby Jezus nie umarł i zmartwychwstał, w co byśmy mieli wierzyć? Gdyby Bóg nie dał... nie zawarł przymierza z Izraelitami, gdyby Bóg nie dał poleceń Adamowi, nie powiedział Abrahamowi nic, co oni by mogli zrobić? Bóg dał wytyczne. Tak samo tu, Bóg daje wytyczne, ale żeby te wytyczne można było dać, wierz w Jezusa, że Jego krew ma moc usprawiedliwić cię z grzechu. To najpierw to się musi stać. No jak? Dlatego Bóg posłał swego Syna po to, żebyśmy mogli dostąpić Bożej łaski. Więc Bóg pokazał swoją miłość, ona stała się widzialna. Tak? Zobaczmy sobie jeszcze 1 Jana, 4 rozdział, 9-10. 1 Jana, 4 rozdział, 9-10.
Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.
O, i to jest bardzo ważny też fragment, który też studiowaliśmy nie tak dawno. Miłość Boga się objawiła przez posłanie Syna, tak? Nie myśmy umiłowali Boga, a Bóg nas. Nie znaczy, że my Boga nie kochamy. Bo miłujemy Boga. Jeżeli miłujemy braci, to jest wykonalne. Chodzi o to, że tutaj przypominam, co mówił Jan? Jan mówi, że nie, bo ofiara Jezusa Chrystusa nie była odpowiedzią Boga na miłość człowieka. Oto człowiek pokochał Boga, chce być dobry, nie jest w stanie i Bóg mówi, to ja mu pomogę. Ja mu pomogę w tej jego miłości. Jan mówi, że nie tak. Że nie taka kolejność. Bóg przygotował wszystko dla człowieka, żeby człowiek mógł z tego skorzystać. Czyli Bóg wyszedł pierwszy. Nie my umiłowaliśmy Boga, a Bóg odpowiedział na naszą miłość, tylko Bóg pierwszy nas umiłował. A my teraz, zapoznając się z Bożą miłością, możemy zdecydować, czy chcemy się uniżyć przed Bogiem, czy nie. Ale musimy się dowiedzieć, i to jest Ewangelia, my musimy się dowiedzieć, że Bóg nas kocha. A nie, że Bóg się musi dowiedzieć, że my Go kochamy. Nie. My zapoznajemy się z Bożą miłością i teraz pod działaniem Ducha Świętego, sumienie, możemy dokonać wyboru. Co my z tym zrobimy? Tak? Ale to Bóg nas pierwszy pokochał, a nie my Boga. I o tym Jan mówi. Więc Boża miłość, tak? To była suwerenna Boża decyzja, nie w odpowiedzi na dobro człowieka, a w odpowiedzi jako wyciągnięta ręka do tych, którzy nie kochają. Żeby mogli się zapoznać, widząc Bożą miłość, żeby się mogli do niej odnieść. I teraz człowiek się odnosi do Bożej miłości. Gardzi nią, albo za nią dziękuje. Tak? Są dwie możliwości. Nie można przejść obojętnie. Można albo tym pogardzić, albo za to podziękować i wtedy życie się zmieni. Tak? Rozumiemy to, prawda? Dlaczego Boża miłość jest pierwsza, dlaczego Bóg pierwszy umiłował i że miłość musiała się okazać w czynie, żeby można było się z nią zapoznać się z faktami, które miały miejsce. Dlatego widzimy, że Bóg umiłował świat, Syn okazał to, przychodząc na ziemię i dobrowolnie oddając życie za grzeszników, którzy zapoznając się z tym wydarzeniem, z tymi faktami, dowodami, mogą się do tego odnieść. Mają możliwość, tak? Rozumiecie to? Czyli mamy Boga i zobaczcie jeszcze objawienie 1.5. Objawienie 1.5. Może 4.5, żeby w pół zdania nie czytać. Trzy wersety. Poproszę, żeby ktoś przeczytał. No, kto przeczyta? Objawienie 1:4-6.
Jan do 7 kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść, i od 7 duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi, temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią i uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Tak. I tu chciałbym zwrócić uwagę na Jezusa Chrystusa, nie na to, że my jesteśmy królami i kapłanami, tylko na to, co zrobił Jezus. Popatrzcie. Pierworodny z umarłych. Władca królów ziemi. To jest fakt, a nie przyszłość. Władca królów ziemi. Ten, który nas umiłował. No ale to co to znaczy, że On nas umiłował? No właśnie. Obmył nas z naszych grzechów swoją krwią. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Czyli podsumujmy. Bóg umiłował ludzi jak? Posyłając Jezusa Chrystusa na ziemię. Pokazał, że chce, żeby ludzie byli uratowani od konsekwencji swojego postępowania. Czy czekał na ruch człowieka?
Nie.
Nie czekał na jakiś pozytywny ruch człowieka. Bóg zdecydował, że będzie taki ratunek, a kto przyjmie, będzie uratowany. Natomiast Bóg nie stawiał warunków, zauważcie. Bóg przewidział to i zaplanował to, zanim świat stworzył. Czyli to była suwerenna decyzja Boga, wyjście do ludzi, okazując swoją miłość, bo Bóg jest miłością, a nie, że On się jej uczył. On jest miłością. On miłuje cały czas. Co dalej? Bóg pierwszy umiłował ludzi. To nie jest odpowiedź na ludzką miłość skierowaną do Boga. Bóg pierwszy umiłował człowieka. Posłał Syna, żeby był Zbawicielem świata. Żeby dać ludziom nadzieję i szansę. Po to jest głoszona Ewangelia, żeby się zapoznając z nią, mając fakty, móc dokonać wyboru. Więc Bóg dał dowód swojej miłości. W jaki sposób? Popatrz na Jezusa, popatrz na Jego dzieło i powiedz, czy to jest przejaw miłości, czy nie. I ktoś mówił, a cóż to za miłość, jak Syna własnego wydał. Tak? Co to za miłość? Tak? Jak można własne dziecko oddać w ofierę? Tak? Toż to pogaństwo. Cóż to za miłość? Sam niech przyjdzie. No i tu jest problem, ponieważ taki człowiek pomija fakt, że Syn Boży to Bóg Wszechmogący, druga osoba trójjedynego Boga. Że właśnie Bóg sam przyszedł. Sam we własnej osobie przyszedł na ziemię, rodząc się w człowieku, w Jezusie, z Nazaretu. Synu Marii. Bóg sam przyszedł w osobie Syna. I Biblia pokazuje, że trzy osoby postanowiły, że przyjdzie Syn. To zostało uzgodnione jednomyślnie. Bóg sam przyszedł na ziemię i nie wolno o tym zapominać, bo często ludzie podając takie przykłady właśnie, że cóż to za miłość, jak Bóg własnego Syna, niby mówią, że wierzą w trójjedynego Boga, a tak naprawdę odrzucają wiarę w trójjedyność Boga. Bo oni wtedy widzą Boga, który siedzi na tronie i kogoś, Jezusa, który przychodzi na ziemię, ale nie Boga. No bo Bóg kogoś posłał. Nie widzą tego, że Bóg przychodzi. Więc Bóg nikogo nie posłał, żadnego kamikadze, Bóg sam przyszedł. W jednej osobie. Bo Bóg to jest Ojciec, Syn i Duch Święty i w osobie Syna przyszedł. Dlatego Jezus mówi, kto widzi mnie, widzi Ojca. Poślę wam innego pocieszyciela. Ducha prawdy, tak? Bo ja odejdę i w moje miejsce przyjdzie Duch Święty. Czyli Bóg pokazuje dowód swojej miłości, że przychodzi na ziemię w osobie Syna. I my możemy zobaczyć to na kartach Biblii, przeczytać o tym. Możemy się zapoznać z tym przejawem miłości i odpowiedzieć na niego. I teraz, można odpowiedzieć w sposób negatywny, odrzucając to, tak? Bo Duch Święty przekonuje człowieka, uświadamia mu to, pokazuje, tłumaczy. Wszystko się odbywa we wnętrzu człowieka. I Bóg dał człowiekowi sumienie, jak powiedzieliśmy. Sumienie, w którym człowiek wie, co jest dobre, a co złe. Człowiek może dokonać wyboru, bo Bóg mu to umożliwił, to nie jest z niego. Jeden tak, drugi inaczej. Ale jeśli człowiek dokonuje właściwego wyboru, to Słowo Boże mówi, że staje się dzieckiem Bożym, tak? Zostają mu grzechy przebaczone i ten człowiek, rozumiejąc Bożą miłość, teraz sam musi w jakiś sposób dalej żyć. I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tej drugiej tabelki. Zobaczyli, jak wygląda miłość kogoś, kto stał się uczniem Boga, uczniem Jezusa Chrystusa, jak on ma postępować. Tak? I tego jest pełno, jak sami zapewne wiecie. Zobaczcie sobie po kolei teraz. Rzymian 12 rozdział. Po kolei będziemy iść księgami. I ja jeszcze chciałbym, żebyśmy tak, bo zaczynamy księgę Izajasza. Pamiętamy też Ewangelię Mateusza. Ja bym chciał powiedzieć, bo też niektórzy nauczają, że Bóg Nowego Testamentu to jest inny niż Bóg Starego Testamentu. Tamten to bezwzględny, krwawy, ten w Nowym Testamencie to Jezus, to jest zupełnie inny Bóg i to... No są takie poglądy. Chciałbym tylko przypomnieć, że to, co studiujemy w Ewangelii Mateusza, co Pan Jezus mówi, że Bóg przez proroków przemawiał do Izraela, był cierpliwy, nawet jeśli karał, to zapowiadał powrót łaski. Zaczynamy studium Księgi Izajasza. Już w pierwszym rozdziale widać, że Bóg pokazuje stan, tragiczny stan swojej winnicy, zapowiada zburzenie tej winnicy i jednocześnie zapowiada, że oni nie są w stanie się poprawić. Ja muszę zaingerować i ja muszę ich naprawić, ale ja to zrobię. Więc jeśli ktoś mówi, że Bóg Starego Testamentu nie ma miłości, no to zwyczajnie nie zna Słowa Bożego. Po prostu nie zna Słowa Bożego. To jest ignorancja. Ale my będziemy korzystać z nauczania apostolskiego, bo tak sobie pomyślałem, że będzie lepiej. Rzymian 12 rozdział. Rzymian 12 rozdział. 9-10.
Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre. Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku.
Popatrzcie, po pierwsze, bo zaraz już trochę... No, dobrze, już zaczęliśmy to, omówmy to. Co mamy tutaj? Po pierwsze, jaka niech będzie miłość?
Szczera.
Szczera, czyli nieobłudna. Nie można udawać miłości. Nie wolno udawać miłości. Oczywiście jest to technicznie możliwe.
Ale nie wyda owocu.
Bóg to widzi i jest problem. Czyli nie można udawać miłości. Trzeba miłować nieobłudnie, szczerze. Dalej zobaczcie.
Braterska.
Brzydzić się złem, bo to jest zło. Mhm. Trzymać się tego, co dobre. Miłujcie się wzajemnie miłością
braterską.
A jak ona się objawia?
Wyprzedzając jedni drugie w okazywaniu szacunku.
Okazywać sobie szacunek. Nie gardzić jeden drugim. Nie mieć o kimś poniżających myśli. Pamiętacie list Jakuba?
Tak.
Tam było okazywanie szacunku?
Nie.
No nie.
Czyli brzydzić się złem, nie człowiekiem.
Tak, ale też trzeba to dobrze zrozumieć. Brzydzę się złem, ale przyjaźnię się z kimś, kto to zło robi. I nic mu nie mówię. Bo ja się nie nim brzydzę, a złem.
Nie, no chodzi o to, żeby mówić właściwie.
Tak, ale to, widzisz, to jest problem, dlatego że te fragmenty, które czytamy tutaj, bardzo często są źle interpretowane i wręcz powodują, że ludzie stają się tolerancyjni dla złych postaw innych ludzi. Ten fragment jest wykorzystywany bardzo często przez środowiska LGBT, żeby nikt o nich złego słowa nie powiedział, a żeby ich po prostu hołubić i mówić, że wszystko jest okej.
Sami o innych.
Jeżeli nawet uważasz, że to jest złe, to ty nic nie krytykuj, zostaw. Także to nie tędy droga też. Rozumiesz? To jak gdyby, żeby mieć taką trzeźwą interpretację tego fragmentu. Mamy się brzydzić złem, ale zaczynając od siebie. Tak? Ale mamy szczerze miłować innych ludzi. Teraz ta miłość ma wiele objawów, przejawów. Bo jak można okazać miłość? Szczerą miłość. No, szanować się nawzajem. Nie poniżać jeden drugiego, tak? Nie wynosić się jeden na drugiego. A form jest masa. Często jest tak, że sami potrzebujemy zobaczyć, że się nad kogoś wynosimy. Chcemy być mądrzejsi. Lepiej wiemy, ciągle go nauczamy, on głupi nic nie wie, my wszystko wiemy, ciągle mu trzeba morały prawić. Ten człowiek w końcu ma nas serdecznie dość. A my się potem dziwimy, czemu on nas unika. On jakiś niedobry, ducha nie ma. Nie, ten człowiek po prostu ma dość niewłaściwej twojej postawy. Ty musisz to dostrzec, że szacunek przejawia się też szacunkiem, że ty traktujesz człowieka jako równego. Nawet jeśli on tego nie wie, to nie musisz mu tego okazywać. I to jest szacunek jeden do drugiego. W łagodny sposób, mądry, wyważony, coś można powiedzieć, czasami lepiej nic nie mówi, ale to wszystko się objawia szacunkiem do drugiego człowieka, a nie poniżaniem go. Bo łatwo jest kogoś poniżyć. To jest bardzo ważne, słuchajcie. To jest pierwsza rzecz. Szanujemy drugiego człowieka. Tak go traktujemy, żeby ten człowiek nie czuł się gorszy. Tak? Ok, możemy dalej? 13:8-10. 13:8-10.
Nikomu nie bądźcie nic winni, oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Gdyż to nie będziesz cudzołożyć, nie będziesz zabijać, nie będziesz kradzić, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał jakiekolwiek inne przekazanie, w tych słowach się streszcza. Mianowicie, będziesz miłował swego bliźniego jak z siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc wypełnieniem prawa jest miłość.
O, i tu mamy trochę więcej tego uczniostwa w praktyce, prawda? Bo zobaczcie. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. I w kontekście, co to znaczy nikomu nic winni nie bądźcie? Pamiętacie Rzymian? Wyjaśnienie jest w 9. Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie w tych słowach się streszcza. Mianowicie, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. Więc co to jest nic winni nie bądźcie?
Nie złego niczym zostać. Trzeba być winnym przeprosiny lub naprawienie.
Wcześniej jest i oddawajcie więc każdemu to, co mu się należy.
Tak, też, ale... No właśnie, i myśmy się kiedyś zastanawiali, do czego, czy ten ósmy jest do dołu, czy do góry, tak? Ale 9 werset pokazuje, że 8 werset jest do 9. Że kontekst jest w dole. Oczywiście w górze też, ale bardziej w dole. Chodzi o co? Żebyś nic nie był winny drugiemu bratu. Przeprosin, spłaty długu, bo go oszukałeś, tak? Żebyś nic mu nie był winny. Żebyś, prócz miłości wzajemnej, żebyś mu okazywał miłość, błogosławiąc go, a nie wyrządzając mu krzywdę, bo ty wtedy nie okazujesz miłości. Czyli miłość czym się okazuje? Czynieniem dobra drugiej osobie. Wyświadczaniem jej tego, co dla tej osoby jest dobre duchowo i cieleśnie zwyczajnie. Tak? Czyli dla dobra drugiego człowieka. Szeroko pojętego dobra. Szeroko pojętego dobra. Tu kontekst pokazuje, żeby nie wyrządzać szkody temu człowiekowi. Ani zabierając mu współmałżonka, tak? Ani życia, ani jego dóbr, ani jego dobrego imienia, bo nie będziesz fałszywie świadczył i nie będziesz pożądał czegokolwiek, co on ma, czyli nie będziesz chciał, żeby on zubożał, tak? W tych słowach się streszcza. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Czyli tu mamy i wszystkie inne, ale nacisk, zauważcie, jest położony na to, żeby nie wyrządzać bliźniemu szkód ani jego moralnych, ani tego, co on posiada, ani ludzi, których kocha. Bo jeśli ktoś kocha swoją żonę albo żona swojego męża i ktoś ją uwiezie mu współmałżonka, to dla tego człowieka jest radość czy ból?
Ból.
Nie dlatego, że on swoją własność stracił. On stracił kogoś, kogo miłował, kogo kochał. Od kogo oczekiwał tego samego i ktoś to mu... I teraz on mu jest coś winien. Coś więcej niż miłość. Bo on mu jest winien co? Rozliczenie krzywd. Raz się da, raz się nie da. Więc o tym tu jest mowa, słuchajcie, że miłość uczniowska ma jaki przejaw? Ano nie wyrządzania szkody drugiemu człowiekowi, nie poniżania go, ale też nie świadczenia przeciwko niemu, nie powodowania zubożenia tej osoby, czyli okraść go, pozbawienia go życia, czy uwiedzenia mu współmałżonka. Dzisiaj co jest? Dzieje się na świecie inaczej. Ok. Mamy drugi fragment, tak? Czyli mamy konkretne przejawy miłości. Bo miłości nie można zobaczyć. Ale jeśli ja błogosławię człowieka i życzę mu dobrze, i nie jestem oszczercą, nie jestem mordercą, nie jestem złodziejem, nie jestem cudzołożnikiem, to ja wyświadczam temu człowiekowi dobro. Tak? Będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. Czyli innymi słowy, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, Pan Jezus mówi, to i wy im czyńcie. Czego byś nie zrobił sobie, nie zrób jemu. Oczywiście wykluczamy tutaj wszelkie patologie. Możemy dalej? Ok, to słuchajcie. 1 Koryntian 13. 4:8. Najbardziej chyba znany fragment. Sztandarowy, bym powiedział. Ale tylko te 4 wersety. 4:8.
Miłość cierpliwa jest. Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą. Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przytrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą. Choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz.
Mm-hmm. I teraz mamy tutaj bardzo konkretną informację. Pamiętamy, jak Paweł pisał do Koryntian, jak ubolewał nad grzechami w tym zborze, jak nie zamykał na nich oczy. Tak? I co mu zarzucano? No, brak miłości mu zarzucano. Wręcz, że on się czepia. Bo tam przychodzili tacy, co ich chwalili. Tacy fałszywi apostołowie, tak? I Paweł przy tym całym swoim liście do Koryntian, co mówi? Miłość jest jaka? Po pierwsze cierpliwa. Miłość okazuje cierpliwość w stosunku do innych. Jeżeli kogoś kochamy, to jesteśmy cierpliwi. Jak ktoś kocha swoje dzieci, to cierpliwie je wychowuje, prawda? Nie wygania z domu po pierwszym potknięciu, tak? Tylko jest cierpliwy, bo kocha. I to widać. Rodzice, którzy... Dzieci patologia, a rodzice ciągle tych dzieci, wiecie, ciągle ich tam przygarniają. To co to jest? Jaki to jest efekt? No to jest efekt miłości. Oczywiście dzisiaj psychologia potrafi to wykrzywić, ale to jest efekt miłości, słuchajcie. Ktoś nie potrafi się odciąć od krwi, kości z kości. Więc miłość jest cierpliwa. Paweł cierpliwie napominał Koryntian. Bóg cierpliwie napominał Izraela. Napomina dzisiaj Kościół przez Słowo Boże. Cierpliwie napomina, jest cierpliwy często. Ludzie, nawet wierzący, popadają w grzech, ale żyją. Piorun ich nie strzela. A Bóg cierpliwie czeka, aż się opamiętają. Czasami mija miesiąc, czasami lata. Czasami się nie opamiętują, ale to nie znaczy, że przestają żyć. Tylko kończy się ich czas. Tak samo niewierzący ludzie. No żeby Bóg tak chciał wszystkich naraz ukarać, słuchajcie, no to sucha ziemia zostałaby. Żadne żywe ciało by nie zostało. Żeby Bóg chciał nagle nie okazywać już cierpliwości. Ale Bóg okazuje cierpliwość, chociaż wyznaczył dzień sądu, wyznaczył dzień końca, ale on nie nastąpi wcześniej, bo Bóg jest cierpliwy. I dzisiaj ktoś mówi, to dlaczego Bóg to dopuszcza? Bóg nic nie dopuszcza, Bóg jest cierpliwy. Dlatego my też powinniśmy patrzeć na ludzi innych z cierpliwością. Cierpliwość to nie jest pobłażanie, to jest cierpliwość. Jeżeli coś trzeba robić, zwrócić uwagę, wychowywać, prowadzić, to cierpliwie. Dlatego nawet do Tymoteusza Paweł pisze, żeby cierpliwie napominał, żeby nie zniechęcał się, bo Tymoteusz się zniechęcił w pewnym momencie. Paweł mówi, cierpliwie to rób, dąż do tego i nie przestawaj. Cierpliwość. Następnie co? Życzliwość, czyli dobre myśli o ludziach. Ja przypominam to, co myśmy już wystudiowali. Można sobie sprawdzić notatki. Dobre myśli o innych ludziach. Życzyć im dobrze. Łatwo jest życzyć wrogowi źle. To wszyscy potrafią. To tego się nie trzeba uczyć. Ale żeby zacząć błogosławić człowieka, dobrze mu życzyć, choć on na to nie zasługuje, no to jest sztuka. Tak? I takim trzeba być. Miłość nie zazdrości. O, kolejna rzecz. Ona nie zazdrości. Ona nie ma komuś za złe, że ten ktoś ma lepiej niż ja. A dzisiaj jest często inaczej, że ludzie zazdroszczą. Pośrednio, bezpośrednio, bardziej w tajemnicy, mniej w tajemnicy, w taki czy inny sposób to okazują. Jeżeli miłość nie zazdrości, to my nawet nie będziemy mieli z tym problemu, tak? A jeśli, to znaczy, że jest to pokusa i trzeba wtedy wiedzieć, jak się do tego odnieść. Czyli z miłości nie można zazdrościć komuś, że ma lepiej. Z miłości do tego kogoś. Nie przechwala się. O tym też mówiłem. To jest szacunek do drugiego człowieka. Ona się nie przechwala. Miłość wzajemna do drugiego, tak? Bo miłość do siebie, to ona przechwala się jak trzeba. Natomiast tu chodzi o tą prawdziwą miłość. Ona się nie przechwala. Ona się nie wynosi, tak? Nie unosi się pychą, bo to się ze sobą wiąże, zobaczcie. Nie przechwala się, nie unosi się pychą. To jest nie to samo, ale podobne. Nie wywyższa się. Nie pokazuje, co to ja. Tak? Miłość się tym charakteryzuje. Ona jest łagodna, uniżona postawa. W praktyce Pan Jezus się nie wywyższał. Jest napisane w liście do Filipian, tak, że co? Uniżył samego siebie. Gdyby się nie kierował miłością, to by nie nastąpiło. Ale on się kierował miłością, więc uniżył się, stał się podobny ludziom. Z postawy znaleziony człowiekiem, tak mówi list Paweł w liście do Rzymian. Do Efezjan mówi, do Filipian mówi, że uniżył siebie aż do śmierci krzyżowej, tak? Więc też Bóg pokazał, co to znaczy uniżyć się, tak, i zrobić to z miłości. Dobra, więc nie unosi się pychą, nie zachowuje się nieprzyzwoicie, nieładnie, niemoralnie, nie w sposób stonowany, tak? Dlatego w innym miejscu będziemy czytali, też pisze, żeby i żarty były odpowiednie, i postawa, ubiór, forma wypowiedzi, żeby to nie raziło, żeby nie było to nieprzyzwoite zwyczajnie, tak? I teraz oczywiście w różnych kręgach będzie coś przyzwoite bądź nie, tak? Dzisiaj ktoś powie, no to jak tam ci tam w Ameryce Południowej, ci Indianie tam na Golasa latają, jaka to przyzwoitość? No widzisz, chłopie, to ty pewnych rzeczy nie wiesz. Nie znasz obyczajności tych ludzi. Tam nieprzyzwoitości też są, tylko inaczej niż u nas. Więc ty nie patrz na nich, ty popatrz, co tu jest przyzwoite. Patrz u siebie, co jest. Wiecie, i czasami padają takie argumenty, po co? Żeby usprawiedliwić swoją nieprzyzwoitość. Żeby pokazać, że a ja jestem przyzwoity, bo oni inni. Nie, ty usprawiedliwiasz swój grzech, a tak nie wolno. To nie jest postawa miłości wobec brata czy siostry. Tak? Kto czytał Bruszko, to wie, co jest przyzwoite, a co nie. Tam jest wspomniany jeden fragment. Że nawet tam wśród tych Indian były pozycje, w których siadali przyzwoite i nieprzyzwoite. I to było ogólnie przyjętą normą. I tam nikt się nie zastanawiał, czy ktoś jest przyzwoity, czy nieprzyzwoity. Nieodrodzeni ludzie. I u nas też są normy w Europie, w świecie, jak to mówimy, cywilizowanym, tak? Umownie nazwijmy to. Ale są pewne normy, których albo przekraczamy je, tworząc nowe normy, nowej przyzwoitości, albo patrzymy w Biblię, co Biblia mówi o przyzwoitości. Ale nasze sumienie będzie nam podpowiadać perfekcyjnie, co jest przyzwoite, a co nie. Wystarczy się nad tym zastanowić, bo czasami wolimy się nie zastanawiać. Czyli zachowuje się przyzwoicie, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, czyli nie dąży do tego, że ja wygrałem. Rozumiecie? Nie jest porywcza, czyli nie wybucha gniewem, jeśli coś jest nie po jej myśli. Czyli łagodny jest taki człowiek, który kocha, w stosunku do osoby, którą kocha, będzie łagodny. Nawet jeśli będzie coś robił, to nie będzie agresywny. To jest bardzo ważne, słuchajcie. I nie patrzmy na drugich dookoła, popatrzmy, na ile my jesteśmy agresywni, na ile my kochamy. Jeśli nawet ktoś nas nie kocha, zakładam, nie kocha mnie, tak? To teraz pytanie, co ja czuję? Jeśli ja nie kocham, to będzie to widać. Jeśli ja kocham, będzie to widać. Ktoś zabił z miłości. Nie, on zabił z nienawiści, a nie z miłości. Nie da się zabić kogoś z miłości.
Albo z miłości do samego siebie.
Tak, tak, ale nie z miłości do tej osoby. On ją zabił, bo ją kochał, tak? No nie. On ją zabił, bo był uzurpatorem. Chciał ją tylko dla siebie. I została urożona jego miłość i ktoś za to musiał zapłacić. Nie on oczywiście. Także wiecie, to... Biblia mówi o pewnych rzeczach inaczej, psychologia mówi inaczej. Świat mówi inaczej, Biblia mówi inaczej. Więc popatrzmy, że miłość, prawdziwa miłość Boża, taka Miłość, która powinna charakteryzować uczniów Jezusa, charakteryzuje się łagodnością, a nie agresją. Dalej, nie myśli nic złego. Czyli nie ma o innych złych myśli. Bo to jest łatwo, jeżeli ktoś z kimś jest super, mieć o nim dobre myśli. Problem jest, kiedy ktoś nam wyrządza zło, a my mu nie życzymy tego samego. Nie mamy o nim złych myśli. Tak? To jest postawa miłości, bo ja nie życzę temu człowiekowi tego, co bym mu życzył, gdyby to był mój wróg. Wrogowi się życzy śmierci, a ty mu życzysz, żeby żył i się opamiętał. I wielu wierzących gdzieś tam prześladowanych w krajach muzułmańskich, gdzieś pogańskich, gdzie chrześcijanie są prześladowani, często błogosławią swoich prześladowców. Dlaczego? Bo oni rozumieją, że ten prześladowca wystarczy moment, on zobaczy, uwierzy i będzie ratował zamiast prześladować. Ten sam człowiek, nie jakiś inny. I dlatego, to też jest, słuchajcie, mądrość. Bóg daje mądrość na różne sytuacje, ale my tego bezpośrednio nie wszyscy doświadczamy, ale też warto to wiedzieć, że jeśli jakaś przykrość nas spotyka, dzisiaj słyszeliśmy, przecież opowiadałaś o tej osobie, przecież łatwo jej życzyć czegoś złego. Dlaczego? Bo moja ambicja została urażona, tak? Wiecie, i z perspektywy naszej miłości do siebie potrafimy człowiekowi źle życzyć, potrafimy być złośliwi w stosunku do niego, ale jeśli my go będziemy błogosławić, to odejdzie od nas złość. Ale pierwsza myśl, pobłogosławić tego człowieka.
Ale też często jest ciekawostką taką, z doświadczenia, wiem, pewnie zaraz Magda potwierdzi, nie jeden, że nawet nie z naszych jakichś takich przyczyn, ale przychodzą natrętne myśli, które one są tak natrętne, że one non-stop są. I ja ostatnio też miałem taką sytuację ze swoim kolegą z pracy. I ja miałem takie natrętne myśli, cały czas ten obraz, że on mnie tam uraził, czy coś w tym stylu. I to, że jechałem rowerem z pracy, ja w pewnym momencie zatrzymałem się, mówię, Panie Boże, proszę Cię, zabierz ode mnie te natrętne myśli. Nie chcę o nim źle myśleć, tylko chcę po prostu jak najzwyczajniej w świecie błogosławić. I to dosłownie było tak, że po tej modlitwie to do mnie weszło, nie? I już jechałem połowę drogi, taki bez tego kolegi, nie? Na rowerze ze mną. Bo to czasami było tak, że naprawdę ktoś w pracy dał do wiwatu, to i w nocy człowiek się budził, i ten człowiek przytoczył, miał taką sytuację. Takie natrętne myśli.
O tym które... też powiemy sobie tak. Na koniec. O tym też powiemy, bo na razie my patrzymy, jak to ma wyglądać. Za chwilę sobie to, co mówi Robert, omówimy. Zobaczcie jeszcze dalej. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Czyli nie raduje się z niesprawiedliwości, ale z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i wszystkiego się spodziewa, wszystkiego przetrzyma. Wszystko znosi. Ona jest w stanie znieść wiele. Bóg znosi niewiernych ludzi, niedobrych. Chodzą po ziemi, a Bóg ich znosi. Nie z tej ziemi. Znosi ich na tej ziemi. Bo za nich też Jezus umarł. Wyjdziemy na ulicę, to widać, ilu ludzi Bóg znosi. Nas znosi jeszcze cały czas. Chociaż nie zawsze jesteśmy mu posłuszni, więc to jest przejaw prawdziwej miłości, czyli uczniowie Jezusa też powinni tacy być. Cierpliwi, znosić. Wszystkiemu wierzy, ale wszystkiego się spodziewa. Ja to już wielokrotnie tłumaczyłem. Tak, to też wszystkiemu wierzy i wszystkiego się spodziewa. Czyli to nie chodzi o to, że mamy być łatwowierni. Chodzi o to, że jeżeli ktoś nam coś mówi, to my nie zakładamy z góry, że on kłamie. Ale spodziewamy się, że może kłamać, tak. Bo znamy człowieka i wiemy, że to jest notoryczny kłamca. Ale no nawet takiemu zdarza się prawdę powiedzieć, nie? No nie ma takich, co tylko kłamią. Więc taki właśnie jest człowiek. Chce wierzyć drugiej stronie, ale spodziewa się, że to może być kłamstwo. I teraz tu chodzi o pewną postawę. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić z tego, wiecie, taką zasadę pewną. Tak, no to ja mu wierzę, no ale logika mi mówi, no nie, no chłop ściemnia. To nie o to chodzi. Chodzi o pewną zasadę, żebyśmy nie patrzyli na ludzi jak na potencjalnych przestępców. ale żebyśmy też nie byli łatwowierni, spodziewali się, że może być inaczej. Ale żebyśmy się przez to nie nastawiali do ludzi. To jest pewna mądrość życiowa, postawa dobrej myśli o innych ludziach, a nie z góry dopatrywania się. Nie, to on coś on tutaj, nie, on chyba coś tutaj kombinuje. Nie, on mnie nie lubi. To. I wiecie, my się doszukujemy zła w tym człowieku, a nie dobra. To jest nieszczęście, dlatego że jeżeli my to dopuścimy, to to będzie wydawało owoc. Taki, że my nie będziemy miłować tej osoby, a my będziemy patrzeć na nią jak na potencjalnego wroga. Więc nie zakładamy, że ludzie wszyscy kłamią dookoła nas, tak? I wszystko od razu robimy dochodzenie, ale spodziewamy się, że ten człowiek, no to mało prawdopodobne, ale nie nastawiam się do tego człowieka źle. I taka jest miłość właśnie.
Ale czy to tylko w stosunku do człowieka, który właśnie wiemy, że jest kłamcą, czy do każdego?
W ogóle do ludzi uważam, trzeba mieć dobre nastawienie.
Ale nie, chodzi mi o tą drugą część.
Ostrożność?
Wszystkiego się spodziewa, słuchajcie, to znaczy to nie jest ostrożność, to jest spodziewanie się, że tak może nie być, że to nie jest prawda. I nie być zaskoczonym. Wiecie, ale to też jest pewna postawa, bo jak my się zawiedziemy raz, drugi na człowieku, to my do niego nabieramy uprzedzenia. A to jest nasz już problem. Bo czym innym jest być ostrożnym do osoby, unikać pewnych sytuacji, jeżeli ty wiesz, że one mogą wywrzeć kłopoty i złą atmosferę, to jest co innego, a co innego jest nastawiać się negatywnie do człowieka, bo co? Bo raz, drugi czy trzeci zawiodłem się na nim i ja już nie chcę z nim mieć, ja go kocham, ale ja nie chcę z nim mieć nic do czynienia. To jak gdyby tu chodzi o pewną postawę wewnętrzną serca, słuchajcie. To nie jest takie zero-jedynkowe, to jest dogłębna postawa serca w stosunku do innych ludzi, jaką mamy. I to, jeżeli mamy właściwą postawę, to to pomoże nam przetrwać naprawdę trudne chwile z ludźmi. Nawet, którzy nas zawiedli, obrazili, ale my zawsze będziemy gotowi do przyjęcia tej osoby, jeśli ona się zmieni. A jeśli my się nastawimy źle, to może być taka sytuacja jak z Pawłem, że wszyscy z daleka się od niego na początku trzymali. Ja nie mówię, że to w ogóle nie był przejaw miłości, ale pewna obawa. Człowiek się nawrócił. Ten, który po prostu był świadkiem ścinania głów, kamienowania, tak? A teraz on się nawrócił. I strach. Nie, to podstęp. Ale przyszedł wierzący i mówi, to nie podstęp. Wszystko jest w porządku. I wtedy co? Wiecie, w pierwszy moment, pierwszy odruch ludzki jest taki. Ale... Tak, Barnaba go uwiarygodnił. Ale też bardzo ważne jest, żebyśmy mieli odpowiednią postawę, słuchajcie, do innych ludzi. Bo albo jesteśmy, kochamy innych, albo nie. Więc to jest pewna życiowa postawa. To nie są pojedyncze czynności, ale to jest pewna postawa życiowa, pewne czyny, które będą o tym świadczyć. Dalej. Wszystko przytrzyma. Ona wszystko przytrzyma. Popatrzmy na Boga, ile On przetrzymał ze strony narodu wybranego, a nie odrzucił ze względu na ojców, ale błogosławi, zachowuje sobie resztkę. Wiele przetrzymał, bardzo długo przetrzymywał. Pan Jezus znosił uczniów wiele razy. Nas Bóg znosi cierpliwie. Wychowuje nas. Ile my razy źle postąpimy, Bóg nas cierpliwie znosi. Nie jest obojętny na to, co robimy, ale cierpliwy jest dla nas. Znosi nas cierpliwie. Jeżeli ktoś by chciał dokładniej, to odsyłam do listu do Koryntian. Idziemy dalej. Galacjan 5, 13, 14. No, Galacjan 5, 13, 14.
Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.
15 jeszcze?
Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli.
Więc popatrzcie, tu jest kontrast. postawa usługiwania braciom w miłości i co? Walka. Zawiść, zazdrość, tak? Wywyższanie się, to co mieliśmy w liście Jakuba. Zgadza się? A z drugiej strony jest postawa usługiwania w miłości. Czyli ona jest kontrastem do tego, co w 15. Będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. Czyli to jest w praktyce. Usługiwanie sobie w miłości jest kontrastem do kąsania się, pożerania, oczywiście w przenośni, bo nikt tam nie, to nie chodzi o kanibalizm. Chodzi o to, że czynienie sobie zła, ranienie się. I następny fragment, słuchajcie, Efezjan, 4 rozdział 1-6. Chciałbym, żebyśmy to przeczytali. 4 rozdział 1-6.
Proszę więc was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Jedno jest ciało i jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich.
Mhm. Pamiętacie kontekst? Żydzi i poganie wierzący. Mhm. Konflikt. Mhm. Prawda? Troszeczkę inna obyczajność. Inne zwyczaje na co dzień. I oni mają być razem. I teraz co mówi Paweł? Jaka ma być postawa miłości? Pokora, łagodność i cierpliwość. To, co już mieliśmy. Starając się zachować jedność ducha, zachować, nie uzyskać. Dzisiaj ekumenia. Tak? Szukają jedności. Ale oni szukają jedności. A Biblia mówi o zachowywaniu tej, którą daje Bóg przez Ducha Świętego. Jeśli ktoś, jeden ma Ducha Świętego, drugi nie, to mogą sobie szukać do końca życia i nie znajdą. Znajdą kompromis. Ale jeśli obaj mają ducha, to mają, jak gdyby w tym duchu mają jedność i mają ją zachować. W więzi pokoju, bo jeżeli się pokłócą, to nie zachowują tego, co Bóg im dał, czyli odpowiedzialność jest po stronie wierzących. Więc starając się zachować jedność ducha w więzi, czyli jedność ducha, ona jest, bo mają tego samego ducha, ale więzią to, co trzyma, jest pokój, miłość, zgoda. Więc miłość dąży do zgody. Miłość jest cierpliwa, łagodna. Znosi jedni drugich. Jedno ciało, jeden duch, jak też zostaliście powołani do jednej nadziei waszego powołania. Czyli co? Jedna przyszłość. I łączy was jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg. Także postawa, mamy wszystko od Boga, a teraz nasza postawa, jedni względem drugich, sprawia, czy jesteśmy razem, czy nie. Wystarczy, że jedna strona, coś nie tak i już jest problem. Ważne, żebyśmy pamiętali, że miłość charakteryzuje się więzią, jednością, zgodą. Tym się charakteryzuje. Ja go kocham, ale nie rozmawiamy ze sobą. Jak jest zgoda, to i pogadać. Nie? Pomodlicie się razem. Ok. Idziemy dalej? Mhm. Filipian. Nie za długo?
Nie.
Filipian. Filipian. 2-2.
Dopełnijcie mojej radości. Bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będą zgodni i jednomyślni.
Dalej.
Nie czyńcie nic skutliwości, ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.
To jest wstęp, preludium do wspaniałego utworu o Jezusie. Tak? I tu Paweł mówi, że co? Jednej myśli zgodni, jednomyślni w miłości, tak? Czyli kontrast do tego to jest co? Kłótliwość, próżna chwała, brak pokory, wywyższanie się, czyli popatrzcie, to co czytaliśmy, co Paweł pisze do Koryntian, prawda? Czyli w kontraście do miłości, czyli co? Jeżeli ktoś okazuje kłótliwość, próżną chwałę w bardziej lub mniej ukryty sposób, jeżeli uważa siebie za wyższego od innych, wywyższa się w taki czy inny sposób, to nie można powiedzieć, że ta osoba okazuje miłość temu, który jest jak gdyby obiektem tej jej postawy. Ale jeśli zachowuje się w odpowiedni sposób, to jest to przejaw miłości. Dalej idziemy, zobaczcie. Pierwszy Tesaloniczan. Czwarty rozdział. A, jeszcze, przepraszam. Filipian 3,17. Jeszcze jeden fragment. Filipian 3,17 jeszcze chciałem przeczytać.
Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie.
Czytając listy, czytając dzieje apostolskie, patrząc na Pawła, możemy się od niego uczyć. To jest dobry przykład, żeby uczyć się miłości, cierpliwości, łagodności, tego, jak się przejawiała miłość w Pawle. I uczyć się od niego, tak? Tylko to trzeba sobie usiąść, czytać, rozważać, tak? Ale Paweł zachęca do tego. I wszystkich, którzy postępują według wzoru Pawła. Dobrze, to teraz mamy Tesaloniczan 4, 9, 10.
A o miłości braterskiej nie ma potrzeby wam pisać, bo sami zostaliście pouczeni przez Boga, aby się wzajemnie miłować. Czynicie to przecież względem wszystkich braci w całej Macedonii, ale zachęcamy was, bracia, żebyście coraz bardziej w nią obfitowali.
Bo Macedończycy byli bardzo hojni. Mimo, że bogaci nie byli, ale byli bardzo chętni do usługi. Jak pamiętacie drugi list do Koryntian, 8 rozdział, to tam Paweł stawia braci w Macedonii za przykład dla Koryntian, że oni już pomogli, a wy jeszcze nie. Czyli to byli bardzo uczynni bracia i Paweł to zauważa. Czyli ich miłość się przejawiała chęcią pomocy innym. Nie zamykaniem się w sobie, ale chęcią pomocy innym. Żywą, materialną, czynną pomocą dla innych. Jeżeli była taka potrzeba. Tym się charakteryzowała miłość. Idźmy dalej. Tymoteusza 1,5.
Który Tymoteusza?
Pierwszy Tymoteusza 1,5.
Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i z wiary nieobłudnej.
Kto wypełnił prawo? Ten, kto miłuje z
czystego serca.
Z czystego serca. Na to chciałem. Tak, wszystko, ale chciałem zwrócić uwagę, że miłość prawdziwa płynie z czystego serca. Ona jest szczera, tak jak czytaliśmy w innym miejscu, nieobłudna. Z czystego serca. Jeżeli ktoś szczerze miłuje, to będzie widać. Jeżeli ktoś udaje, to wyjdzie. Nie ma mocy. Hebrajczyków 6,10.
Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i na to służycie.
Czyli usługują świętym, pomagają, wspierają w różny sposób. I Bóg to widzi, tak? Bo to jest prawdziwy trud miłości, czyli nie udawany, a szczery. I 13,1 Hebrajczyków. Jeden, dwa, trzy.
Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajcie o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w dziele.
No, miłość braterska to gościnność, pamięć o więźniach, tak? Dlatego modlimy się o więzionych, o uciskanych, bo za chwilę o nas ktoś się będzie modlił. Także to się w czynie również przejawia tym, że się modlimy o tych ludzi, wspieramy ich jak trzeba, na ile to jest możliwe i też nie zamykamy się na tych, którzy chcieliby potrzebują naszej pomocy, nawet jeśli trzeba ich gościć. 1 Piotra 1,22.
Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdy przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie.
Tu jest duża odpowiedzialność, będziemy sobie o tym mówić przy studium Piotra. Ja chciałem tylko tutaj zasygnalizować. Skoro oczyściliście swoje dusze, będziemy sobie mówić o tym, będąc posłuszni prawdzie, bo w ten sposób się oczyszcza duszę, będąc posłusznym prawdzie przez
ducha.
To się samo nie dzieje, to Duch Święty przekonuje. Ku nieobłudnej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie. Czyli jeśli przyjęliście Ewangelię, to ciąży na was obowiązek i przywilej, łaska. Czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, bo do tego zostaliście powołani. Czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie. Nie siebie, a jedni drugich. Gorąco miłujcie. To jest zalecenie. 2 Piotra 1,7. Tutaj trzeba różne rzeczy dodać, tak?
Do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość.
Tak. Popatrzcie, że pobożność idzie w parze z miłością. Z życzliwością do ludzi. To też przy okazji Piotra będziemy sobie dokładnie rozważać, ale tu chciałem zasygnalizować, że nie ma pobożności bez miłości prawdziwej. Nie ma oddawania prawdziwego chwały Bogu bez błogosławienia ludzi. 1 Jana 3,17.
A kto miałby majętność tego świata, a nie?
Dobrze.
Dobrze.
I widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga?
Czym się objawia w praktyce miłość?
Czynkami.
Pomocą temu, kto tej pomocy faktycznie potrzebuje. To jest też przejaw miłości, no bo jak ją można zobaczyć? No właśnie tak, postawą wobec drugiego człowieka. I jeszcze jeden fragment, bo ktoś powie, ja Boga kocham, ale z ludźmi to różnie bywa, bo nie wszyscy na miłość zasługują. Nie wszyscy, bo niektórych to po prostu swoim życiem, swoją postawą wobec mnie, to po prostu oni aż się proszą o to, żeby ich nie kochać. Słyszeliście takie stwierdzenie? Bo ja słyszałem. A teraz zobaczcie, co jest napisane w pierwszym liście Jana 5,3.
Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie.
I 4,21.
A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata.
Pamiętacie list Jana?
Tak.
Powiedzcie, kiedy Bóg nas umiłował?
Kiedy byliśmy źli.
Zasługiwaliśmy
nie,
na co?
Nie. Na śmierć, na karę.
Nie na miłość. Więc teraz, jeżeli ktoś mówi, że wybiera sobie, komu on będzie okazywał miłość, a komu nie, to nie jest to przejaw tej miłości, o której mówi Biblia. To już jest inna definicja. Bo Bóg umiłował świat, a nie pewną grupkę ludzi. Bóg umiłował świat i posłał Syna na grzeszny świat, który nie oczekiwał, bo nie potrzebował, ale Bóg wiedział, że potrzebuje. I teraz Bóg nie robił różnicy między ludźmi, że tych tak, a tych nie, a tych tak, a ci to nie, to oni się nie liczą. Nie, Bóg wszystkich umiłował i posłał na świat dla wszystkich ludzi Jezusa Chrystusa. Tak samo my nie możemy okazywać różnicy w miłości. I też ta miłość musi się objawiać taką postawą, że zawsze będziemy gotowi pomóc tym ludziom. I wiele jest przykładów, kiedy wierzący pomagali swoim wrogom, zyskując ich przychylność wręcz. Nie zawsze tak było, ale nawet jeśli nie zyskasz przychylności człowieka, to zyskasz przychylność Boga. A to jest coś więcej. Bo tak jak jest napisane w Piotra, jeżeli wszystko cokolwiek czynicie, czyńcie jak dla Boga byście czynili, nie dla ludzi, ale dla Boga. Pracujesz, rób to jak dla Pana. Błogosławisz ludzi, pomagasz, rób to jak dla Pana. Bo czasami ten człowiek, jeżeli będziesz chciał to zrobić dla niego, to może nie wyjść. Bo dojdziesz do wniosku, że on na to nie zasługuje. Ale zrób to, jakbyś robił dla Pana. Okaż cierpliwość, wyrozumiałość. Ci są różne sytuacje w życiu, ale to jest praktyka i ty wtedy pokazujesz to, co mówi Bóg. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tak? Jest jeszcze ten jeden tutaj fragment, chciałem w Kolosan. Bodajże w Kolosan, myśmy tego nie przeczytali, ale chciałbym, żebyśmy wrócili do Kolosan jeszcze. Kolosan. Nie, Filipian. Filipian.
Nie, Kolosan 12:14.
Trzecim. 3:12 mówisz?
Aż to 14.
Nie. O, Efezjan 5:1. 5:1:2. Efezjan 5:1:2.
W tej wolności, którą nas...
5:1:2 Efezjan. 5 rozdział 1:2.
Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci i postępujcie w miłości, jakiej Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu miłą, na miłą wolę.
Bądźcie więc naśladowcami Boga jako
dzieci.
Więc my mamy naśladować Boga w miłości. I patrzeć na to, jak On okazał miłość, jaki On jest cierpliwy, co On robi i naśladować Go, tak jak naucza Słowo Boże. I to ma być widoczne w czynie. To ma o tym świadczyć czyn, bo tak jak Bóg pokazał w czynie swoją miłość, tak my pokazujemy naszą miłość uczniowską, my się uczymy i pokazujemy ją w czynie. Uczymy się. I ostatni fragment, słuchajcie, przedostatni, Judy 1:21. Judy, list Judy, 1:21.
Zachowajcie samych siebie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu.
Zachowując samych siebie w miłości
Boga.
Rozumiemy już, co to jest miłość Boga?
Tak.
Rozumiemy, tak? Czyli naśladowanie Boga w Jego postępowaniu. W stosowaniu się do słowa. To jest miłość Boga, bo Bóg mówi, jaka jest Jego, jak On, jak macie kochać. I to jest w tym sensie miłość Boga. Zachowujcie samych siebie w miłości Boga. Oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Oczekując miłosierdzia, czyli tego, co ma nastąpić. Nie tego przebaczenia grzechów, które już mamy, ale tego, co ma nastąpić. Bo zmartwychwstanie i przyjście Pana jest dalszą konsekwencją Jego miłosierdzia. Jego miłosierdzie ma wiele znaczeń. Tak? Czyli zachowujemy samych siebie w miłości Boga. Doświadczyliśmy Jego miłości, tak? I mamy siebie zachować w tej miłości. Tak postępować, żeby być dobrym przykładem dla innych ludzi. I ostatni fragment, Objawienie 2:4. Zobaczcie, jakie są niebezpieczeństwa. Objawienie 2:4. To już też rozważaliśmy, więc to nie jest nowy fragment. List do zboru w Efezie. Co on tam mówi, autor?
Ale mam nieco przeciwko tobie, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość.
Pamiętacie, o co tam chodziło? Jaka to była miłość? Bo co? Wszystko prawidłowo, doktrynalnie, idealnie było. W czym był problem? Jaką miłość oni odrzucili? Pamiętacie czy nie? Przypomnieć? Miłość jedni do drugich, braterską miłość. Tu nie chodzi o gorliwość dla Pana, że oni Pana przestali kochać. Nie, oni utracili tą taką pierwszą miłość szczerą do braci i sióstr. Stali się bardziej wyrachowani. Pan Jezus mówi, mam ci to za złe. Patrzcie, jak ważna jest miłość, pomimo, że doktrynalnie wszystko było ok, nauki ok, zabrakło tej miłości. Jezus wytknął to. Jak to jest ważny element społeczności. Nauka fundamentalna. Ale nie mniej fundamentalna jest miłość wzajemna. Nie mniej fundamentalna. I ten fragment moim zdaniem to bardzo ładnie pokazuje. Podsumowanie. Uczniowska miłość. Czym się przejawia?
Czynieniem dobra sobie nawzajem.
A jak te dobro zdefiniować?
Przez przykazania Boże.
No właśnie. Dokładnie tak, jak mówi Słowo Boże. Przez przykazania. Co jeszcze? Jak mamy jeszcze miłować?
Szczerze. Z czystego serca.
Tak.
W dążeniu i pragnieniu dobra.
Tak. Czy mamy sobie wybierać ludzi, do których będziemy z miłością traktować, a których nie?
Nie.
Mamy być takiej samej postawy, starać się być takiej samej postawy do wszystkich ludzi. A w szczególności do wierzących, no bo tu się najwięcej zaczyna dziać, tak? Dobrze. Wnioski. Czy moja miłość jest widoczna w czynie? Drugie takie pytanie. Czy wszystko, co czynię, czynię w imieniu Pana Jezusa? W sensie, że On jest świadkiem moich motywacji i czynów. Czy jeśli coś robię, to czy mam świadomość, że Bóg widzi moje myśli, moje motywacje, moje wszystko, tak? Czy mam tego świadomość, kiedykolwiek coś czynię? Czy jestem naśladowcą Boga w miłości? Pamiętajmy, że Bóg wyszedł do ludzi, tak? Okazał swoją miłość, ale też dał człowiekowi wybór. On nie zmusił nikogo i nie uratował wszystkich jak leci, chce czy nie chce, tak? Bo to też nie byłaby miłość. To by było niewolnictwo. Ale okazał miłość wszystkim. Czy jestem naśladowcą Boga w miłości? Czy jestem cierpliwy w sensie? Czy jestem łagodny, pokorny, cierpliwy? Czy jestem wyrozumiały? Czy nie wywyższam się? To wszystko. Czy moja miłość wyraża się w trosce o innych? Czy ją widać w trosce o innych ludzi? Czyli chodzi o miłość wzajemną, nie miłość do siebie. Tej się uczyć nie trzeba. Ona jest zakorzeniona w nas tak głęboko, że umiera ostatnia. Czy potrafią zachować pokój i jedność z braćmi i siostrami? Czy potrafię zachować pokój i jedność z braćmi i siostrami? Tak jak mówi Paweł, tak? Zachowując jedność ducha w spójni pokoju. Czy potrafię to zrobić, tak? No i to wszystko. Ktoś chce coś dodać?
No ja bym chciała powiedzieć...
Proszę.
Takie moje podsumowanie, które jakiś, no już dłuższy czas temu do mnie przyszło. Właśnie ściśle w kontekście tej lekcji miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie, miłości opisanej w 13 rozdziale listu do Koryntian, o której uczą listy, którą widzimy w życiu bohaterów wiary i tego, że ona nie ustaje i jest bardzo trudna, że przyszła do mnie taka myśl pod wpływem różnych relacji, doświadczeń, że jak zależy nam na czymś, na tym, by drugi człowiek poznał miłość Bożą, to właśnie trzeba w niej trwać i zwyciężać. Przełożyć jakby tego drugiego człowieka nad siebie. Bo czasem jest po prostu trudno. I napisałam taki wierszyk i teraz go zarecytuję, bo bez kontekstu można go wszelako zrozumieć. Ale w ścisłym kontekście będzie zrozumiane, że miłość to jest dar, to jest lek, to jest skarb, to jest życie w pokoju i wolności. Przyjdź, moje serce pełne jest miłości. A jeśli miłość to jest dar, to jest lek, to jest skarb, życie w pokoju i wolności, idź i serce pełne miej miłości.
Dzięki Bogu, słuchajcie, jak wyciągamy sobie lekcje i przypominamy, bo przyjdzie nie jedna chwila, kiedy będziemy mieli problemy i kiedy przyjdą, tak jak teraz czas jest, żeby powiedzieć to, co Robert wspomniał.
Naturalna myśl.
Tak, przychodzą myśli, odzywa się nasza grzeszna natura, odzywa się nasze ja, czyli nasze ego, jak to mówią. I wtedy przychodzi próba. Przychodzi próba naszej miłości, bo kiedy wszystko się układa, to ta próba, miłość nie jest poddana próbie. Ale miłość jest poddana próbie, kiedy zderzamy się z sytuacją, w której normalnie mówiąc, nie powinniśmy okazywać miłości. I wtedy przychodzi próba. Czy my pomimo wszystko okażemy miłość? Przezwyciężymy? Czy nie? Bo próba świadczy o tym. Bóg mógł postanowić, tak, wszystko się stanie. Ale kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię i pocił się krwawym potem w ogródzu, przed tym, co miało nastąpić, kiedy znosił ubliżania faryzeuszy, kiedy znosił ubliżania od braci i od rodziny, kiedy modlił się do Ojca, jeśli można, zabierz ode mnie ten kielich, ale niech się Twoja wola dzieje, a nie moja. A potem, kiedy na krzyżu powiedział, Boże, odpuść im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Co potwierdził potem Piotr, mówiąc, wiem, że w niewiedzy to zrobiliście, ale dziś jest jeszcze szansa. To jeżeli Jezus jest dla nas wyznacznikiem tego, co jest prawdą, a co nie, bo przecież to Bóg, to my powinniśmy Go naśladować. My nigdy nie będziemy tacy jak On. My nigdy nie zrobimy tego, co On. Bo On jest Bogiem. I On grzechu nie popełnił. Natomiast my mamy wzór do naśladowania w nauczaniu apostolskim. I kiedy przychodzi próba, to dałby Bóg, żebyśmy w tych sytuacjach pamiętali o tym, jak Bóg nam okazał miłość. Bo wypróbowaniem naszej miłości będzie sytuacja, w której będziemy zachęceni, sprowokowani do nieokazania miłości. To jest to, co mówił Robert. Przyjdzie próba. Przyjdą myśli, przyjdą chęć, niechęć, przyjdzie sytuacja, przyjdą wszystkie okoliczności się, jak to mówią, sprzysięgną przeciwko nam. I wtedy zostanie wypróbowane to, czego się nauczyliśmy w teorii. Więc takie sytuacje, jak opowiada Robert, będą przychodzić i przychodzą i sami o tym wiecie. Bo inaczej nigdy nie będziemy wiedzieli, jak kochamy. Jeżeli nie ma próby wypróbowania, to jak będziesz wiedział? Testem jest poligon. Wojna. To jest test tego, czego się nauczyłeś. Więc próby, doświadczenia, złe myśli, to wszystko, co Robert mówi, będzie przychodzić na okrągło. Im więcej będziemy chcieli być posłuszni Bogu, tym więcej będziemy ćwiczeni. To tak jak ze sportowym treningiem.
Intensywność wzrasta.
Intensywność wzrasta, bo co? Chęci wzrastają. Żaden sportowiec nie będzie się zmuszał do 10 godzin treningu, jeśli nie chce. Ale jeśli będzie więcej trenował, to będą osiągnięcia, ale będą też większe wyzwania, więcej siły to będzie wymagało. Przezwyciężenia pewnych sytuacji, takim sportowym językiem mówiąc, ale no, podążanie za Jezusem to nie sport. Podążanie za Jezusem to jest wdzięczność za to, co nas spotkało. Więc my nic tutaj wielkiego Bogu nie robimy. Po prostu jesteśmy Mu wdzięczni za to, co On nam wielkiego zrobił. I należy o tym pamiętać, że my nic tutaj nie jesteśmy jacyś super wspaniali, że my tu teraz postanowimy okazać miłość. Słowo Boże, jak przeczytaliśmy, mówi, że to jest waszym obowiązkiem. Tak naprawdę żadnej łaski Bogu nie robimy. I warto o tym pamiętać, żebyśmy siebie nie wynosili ponad Boga, bo Jemu chwała, cześć i uwielbienie, nie nam. Hania powiedziała piękne słowa.
Czyli, że pierwszy się spodobał. Super.
Okej, to co, pomodlimy się? No to chodźcie, pomodlimy się.